Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
13 minut po godzinie 9 w studiu w Słupsku goście, kłania się Przemek Woś i nasi goście. Beata Chrzanowska, wiceprezydent Słupska Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Iwona Warkocka, wójt gminy Dębnica Kaszubska. Dzień dobry, pani wójt.
Dzień dobry.
I Krzysztof Sławski, radny sejmiku województwa pomorskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Burzowo dzisiaj w Słupsku i na Pomorzu. Mam nadzieję, że u nas będzie mniej burzowo, że będziemy mogli podyskutować o sprawach samorządowych. Chciałbym państwa zapytać i zacząć od tego tematu, który też zgłaszają nam słuchacze. To jest wzrost, gwałtowny wzrost w wielu samorządach, opłat za zagospodarowanie odpadów. Te opłaty rosną bardzo radykalnie w wielu samorządach i pytanie, czy samorządy mają wpływ na to, czy te koszty mogą być dla mieszkańców mniej dotkliwe. Przykład Słupska pokazuje, że ten wzrost jest duży, z 21 zł i 50 groszy miesięcznie do 31 zł miesięcznie od osoby. W gospodarstwie czteroosobowym to już jest kwota przekraczająca grubo 100 zł miesięcznie opłatę, a w skali roku to jest kwota, która się zbliża do 1500. Pani prezydent, można było mniej, czy nie?
Niestety nie. I nie, prawda jest taka, że po prostu wybraliśmy kiedyś taką metodę odpłaty za odpady, która dotyczy jednej osoby, a nie na przykład ilości zużytej wody bądź powierzchni mieszkania, tak? Zostaliśmy przy tym systemie, więc po prostu wiadomo, rodzina składająca się z większej liczby osób będzie tą opłatę ponosić w większej ilości. A prawda jest taka, że te ceny wzrosły nie tylko w naszym samorządzie, więc po prostu możemy pomyśleć o tym, że to nie jest jakiś wymysł miasta. Prawda jest taka, że ta opłata wzrosła na skutek wzrostu wielu czynników mających wpływ na cenę odpadów, zagospodarowania tych odpadów. Już pomijam koszty pracy, bo wiadomo, że wzrosło najniższe wynagrodzenie, więc aby nie spłaszczyć tego wynagrodzenia, pewnie na wyższych stanowiskach też wynagrodzenie wzrosło. Wzrost paliwa, energii, ale przede wszystkim wzrosły opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami. O ile jeszcze kiedyś opłacało się zakładowi segregować, zbierać odpady, na przykład metale, tworzywa sztuczne i szkła i sprzedając to jeszcze na tym zyskać, tak w tej chwili musimy jeszcze bardzo dużo środków przeznaczyć na sprzedaż tych odpadów, mimo że po prostu ta usługa jest jak gdyby wkomponowana w całość. 200% zagospodarowanie plastików i metali, gdzie w każdym domu, w każdym gospodarstwie, im więcej osób w rodzinie, tym widać tego tworzywa sztucznego jest więcej. Nie ma innej metody. O ile jeszcze wcześniej mieliśmy jakąś taką poduszkę, zapas spowodowany nagromadzeniem środków z poprzedniego roku, tak w tej chwili absolutnie nie możemy się temu poddać. Przykre, ale jest to nie jedyna podwyżka i pewnie jeszcze co za tym idzie, inne elementy, które też wynikają z tego czynnika, jakim jest koszt jednostkowy pracy, energia i tak dalej, też ulegnie podwyżce.
Pani wójt Iwona Warkocka, Dębnica Kaszubska, u pani się ten system spina, bo on był tak wymyślony, że to, co wpływa od mieszkańców, musi pokryć koszty zagospodarowania odpadów, wywozu, recyklingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No nie spina się. My na pewno jesteśmy przed podwyżkami. W tej chwili mamy metodę też od pierwszego mieszkańca i później od następnego, więc...
Ile to teraz wynosił pani?
33 i odpowiednio 27 zł. Natomiast to, co powiedziała pani prezydent, nie da się zejść z kosztów, jeżeli nie będzie też ta odpowiedzialność za produkowanie odpadów jakby scedowana na producentów, bo tutaj o tym dużo się mówi w polityce zagospodarowania odpadami, że jednak nie ma możliwości recyklingu, czyli oddawania butelek po napojach, oddawania nawet opakowań po keczupach i tak dalej, i tak dalej. To jest już duży temat. Natomiast my dokładamy około 1 000 000 zł już, więc przed nami dyskusja.
I z całym szacunkiem to nie jest największa gmina w województwie pomorskim. Około 10 tysięcy mieszkańców, jeżeli dobrze pamiętam.
9 tysięcy, tak.
No właśnie. I 1 000 000 zł dokładacie.
Tak, niestety
co roku.
Tak. W tym roku będzie to pewnie trochę więcej, w zeszłym roku był to 1 000 000. Natomiast jest to o tyle trudne, że to, co też powiedziała pani prezydent, my poczyniliśmy kroki, żeby te opłaty za gospodarowanie odpadami były mniejsze, ale nie da się, kiedy stale rosną, pojawiają się nowe frakcje, rosną koszty takie współtowarzyszące, czyli właśnie pensje, paliwo, energia elektryczna, na przykład 1 lipca kolejny wzrost energii, więc to musi się przełożyć na koszty. Na szczęście jak gdyby dla naszych mieszkańców odbiorców. My naszą tą jakby odpady zbiera nasza spółka, więc tutaj zeszliśmy z kosztów takich pośrednich, ale to niestety nie przekłada się na ilości odpadów produkowanych przez mieszkańców i tego, co odbieramy, i kosztów tego.
Ale też macie nie za blisko do tego miejsca, gdzie tak. są te odpady składowane, bo to jest kilkanaście kilometrów, tak? Trzeba to przewieźć.
Z samej Dębnicy, bo na przykład z Motarzyna to już jest 25 kilometrów, więc to już są duże odległości.
Trzeba to przewieźć. Krzysztof Sławski?
Generalnie jest ogromny problem, jeżeli chodzi o podwyżki, bo mamy do czynienia od lipca, tak? Podwyżki prądu, gazu, śmieci. Ja mieszkam akurat w miejscowości, gdzie...
Przepraszam, bo ja sobie przejrzałem kilka gmin i wyszło mi na to, że od 2018 roku w wielu samorządach na Pomorzu koszty zagospodarowania odpadów dla mieszkańców wzrosły nawet czterokrotnie. To jest 400%.
Ja powrócę. Ja mieszkam w miejscowości, która, gdzie naliczana jest opłata za śmieci od wody, od zużycia wody.
To okolice Bytowa.
Tak, to Bytów i gmina Bytów. Wzrosły te opłaty i teraz... Jeżeli mamy 5-6 osobową rodzinę, która korzysta z wody, ta, która ma opłacać śmieci, woda, gaz, prąd, no to naprawdę koszty są już dla zwykłej rodziny ogromne. I bez wsparcia systemowego państwa sobie z tym nie poradzimy.
To samorządy nie poradzą. Dopłaty do śmieci?
Panie redaktorze, a jak pan jedzie na Orlen, kupuje pan kawę, dopłaca pan do kubka, celowo jest opłata dodatkowa za zużycie kubka. I te pieniądze gdzie... Wracając do samorządu? Nie. Budżet państwa je zgarnia. Więc bez wsparcia systemowego z budżetu państwa samorządy same sobie nie poradzą. Są coraz wyższe normy, coraz więcej nakładanych obostrzeń dla samorządów bez środków. Coraz bardziej, przepraszam za słowo, głupie pomysły, tak? Jeżeli nie możemy nakrętki oderwać od butelki, tak? Bo ktoś wymyślił sobie w Brukseli, że to jednak lepiej, żeby te nakrętki były łącznie z butelką, to kto na tym cierpi, na takich pomysłach?
Tak, to urwie na siłę. Ale podrzucę państwu takie dane, bo one są chyba dość znaczące, że do końca roku 2017 opłata środowiskowa wynosiła 24,15 zł, natomiast w roku 2020 już wynosiła 270 zł.
Nie wiem, wzrost opłaty i wzrost każdego z
elementów. No przecież, ale tego sobie ktoś nie wymyśla, to wynika z jakichś obliczeń. Pani
ale
prezydent.
Coraz więcej frakcji też
naprawdę,
tak
natomiast
zbierać.
Ja bym wróciła jednak do naszej takiej świadomości i bycia eko w takim dobrze rozumianym sformułowaniu, prawda? My jesteśmy zalewani ilością tworzywa sztucznego, plastiku, który jest wokół nas. I jako świadomi konsumenci powinniśmy wybierać te elementy, które są tego tworzywa pozbawieni. A natomiast sami producenci powinni naprawdę zastanowić się nad tym, czy opakowania z tworzyw sztucznych muszą być wszędzie.
Bo są najtańsze i najłatwiej je sprzedać.
Ale niestety.
I przerzuca się koszt zagospodarowania na klientów i na samorządy.
To właśnie o to chodzi. Natomiast samo zagospodarowanie tworzywa sztucznego i metali jest takim elementem drogim dla wszystkich, którzy zajmują się segregacją tej frakcji, więc no nie dziwmy się, że cena jest akurat taka. Jak państwo porównacie cenę odpadów w poszczególnych miastach i tu jak pani wójt mówiła, miejscowość niedaleka przecież od nas, a cena już jest taka wysoka, to znaczy, że wszystko jest skalkulowane i ja oczekuję takiej dyskusji merytorycznej na temat danych, wyliczeń, a nie tylko i wyłącznie mówienia o tym, że jest to po prostu drogie.
Firmy, które się zajmują recyklingiem piszą tak w internecie, bo to forum jest dość bogate w różnego rodzaju opinie, że rząd narzucił nam bardzo kosztowne wymogi. Na przykład od 2019 roku firmy muszą instalować w swoich zakładach monitoringi wizyjne o bardzo wysokiej rozdzielczości i bardzo skomplikowane instalacje przeciwpożarowe. Ja rozumiem to zagrożenie, ale czy to rzeczywiście jest tak? No bo gdzieś te koszty się muszą potem zbilansować. No to wpływa na to, ile płacimy, pani Iwona Warkocka.
No oczywiście, że tak. To, że takie koszty poboczne dochodzą do tego systemu gospodarowania odpadami, to jest nieuniknione. Mówiliśmy tutaj, ja ciągle będę apelowała o takiej odpowiedzialności producenckiej, bo jeżeli produkuje się drobną rzecz, nie wiem, karta SIM, która jest opakowana w tyle dodatkowych elementów, no to jest właśnie, to trafia wszystko do naszych worków na śmieci i te odpady będą droższe. No to jest taki czynnik bardzo, bardzo kosztogenny, że jakby patrzeć na mieszkańców, to jednak tych pieniędzy relatywnie mają coraz więcej, więc kupują towary, które są bogato opakowane i to widzimy, tak, jak ile jest tych odpadów, niestety, które moglibyśmy uniknąć. To, co pani prezydent powiedziała, ta nasza świadomość konsumencka, tu nad tym musimy mocno pracować.
A czy może my po prostu produkujemy za dużo śmieci? Może powinniśmy płacić za tyle śmieci, ile wyprodukujemy? Im to wyprodukuje mniej, tym zapłaci mniej. Czy też tutaj nie ma takiej pułapki, że pojawią się takie pokusy, żeby gdzieś...
Do lasu.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, żeby gdzieś tam się pozbywać w sposób nielegalny. Krzysztof Sławski.
Ja 2 dni temu jechałem do Gdańska i zatrzymałem się na parkingu leśnym. Naprawdę to był dramat, co na tym parkingu się działo, co ludzie wywożą z domów, tak, i zostawiają na parkingu.
No ale dzisiaj to jest zupełnie niepojęte, bo przecież można zawieźć to na przok i to jest dokładnie często taka sama odległość jak do lasu i ludzie tego nie robią.
To jest pewna
świadomość.
Tak, świadomość. Natomiast i tak widzę po mojej miejscowości rzeczywiście dużo ludzi segreguje, dużo jest systematycznie odbiór segregowanych śmieci, więc a tych śmieci zmieszanych jest coraz mniej. Nie wiem, czy u pani tak, też to tak. Zauważyłyście, że ja kiedyś miałem pełen śmietnik, a teraz
ale to dobrze,
trzecia.
To, ale to dobrze, tak, bo to znaczy, że jesteśmy świadomym konsumentem. Śmieci takich zmieszanych powinno być jak najmniej. I ta edukacja, popatrzcie państwo, przedszkolaki potrafią segregować, w szkołach też, później dorośli raptem przestają taką umiejętność posiadać i jeszcze na dodatek pozostawiają śmieci po sobie. Przejdźcie państwo po wszelkiego rodzaju uroczystościach, imprezach i eventach. Przecież wszyscy wiedzą, że same butelki nie przychodzą do pod ławki.
No nie, na pewno nie. Na pewno nie, ale to będzie coraz większy problem i on się będzie przekładał na budżety mieszkańców, bo w przypadku Warszawy na przykład koszt utylizacji i zagospodarowania odpadów to 1,2 mld rocznie, a zbieranych z podatków śmieciowych pieniędzy jest 325 milionów. Więc to będzie problem, który będzie narastał. Ta dziura będzie się, że tak powiem, powiększać. Te nożyce będą się rozwierać.
Już się te nożyce
rozwierają. To ile słówku brakuje?
Na tę chwilę podnosimy cenę, żeby to się wszystko zbilansowało, bo nasze śmieci
ale gdyby słup nie podniósł tej opłaty, to ile by zabrakło?
Na tę chwilę do końca roku brakuje 3 milionów.
Już 3 miliony?
Tak.
To i tak chyba niewiele, biorąc pod uwagę skalę miasta, bo pani wójt powiedziała, że milion co roku dopłaca.
Tylko, że miasto ma trochę inną sytuację, jest bardzo jedne skompensowane, jeśli chodzi o mieszkańców, bo z bloków to te koszty jednak transportu są zdecydowanie niższe. My mamy te nasze przesiłki daleko odległe miejscowości i budynki, więc koszty transportu u nas...
Daleko od szosy i po prostu jest drożej.
Jest przyjemniej, ale jest drożej.
No dobrze, ale czy w państwa opinii jest jakaś graniczna kwota, której mieszkańcy nie będą w stanie już zapłacić, bo to rośnie bardzo, bardzo szybko. Ja pamiętam stawkę w Słupsku 8 zł.
Ale samo podnoszenie nie zmieni tego. My po prostu jesteśmy w przededniu podejmowania trudnych takich decyzji i pójścia chyba w stronę spalarni.
Więc czyli budowania własne?
Budowania nowej instalacji, mimo że ta instalacja, która jest naprawdę bardzo, bardzo bogata, bogato wyposażona i pozwala nam na odzyskanie wielu elementów, ale jednak musimy chyba iść w spalarnię.
No to już widzę dyskusję o lokalizacji tej spalarni.
Ale ja chciałabym po prostu takiej merytorycznej dyskusji popartej, nie wiem, danymi, jakimiś propozycjami, a nie tylko i wyłącznie mówienia o tym, że jest podwyżka i po prostu mieszkańcy będą
niezadowoleni. Ale pani doskonale wie, jak ta dyskusja się skończy o spalarni, że spalarnia jest potrzebna, ale nie koło mnie.
Ale nie koło mnie, tak jak wieża, która po prostu jest elementem składowym naszych odbioru internetu, telefonu i wszystkiego, jak autostrada, jak po prostu wszystko to, co ułatwia nam życie.
Krzysztof Sławski, czy da się ten problem rozwiązać, nie powiem, że globalnie, ale przynajmniej ogólnowojewódzko, bo mam wrażenie, że to jest problem, który dotyka każdego samorządu w różnej wysokości, w różnej wielkości, ale tak naprawdę za chwilę mieszkańcy powiedzą, no dobrze, no płacę 3 razy więcej, śmieci odbierają mi coraz rzadziej i w związku z tym, no chciałbym wiedzieć, kiedy to się skończy.
Panie redaktorze, w kampanii wyborczy to podatek od nieruchomości i opłata za śmieci. To był kluczowy, jeżeli rozmawiałem z mieszkańcem mojej miejscowości, to jest podstawowa sprawa, tak? Ten koron zwraca uwagę. I nie da się tego niestety zrobić na poziomie samorządu, czy gminnego, wojewódzkiego. To jest
ogólnopolskie. To co jest potrzebne?
Ogólnopolskie rozwiązanie, tak, które będzie wspomagało samorządy, nie tylko narzucało normy, nie tylko narzucało dodatkowe opłaty i dodatkowe obowiązki, ale też wsparcie samorządów. Bez pomocy z budżetu państwa, bez pomocy rządu to się nie da. Żaden samorząd, czy Słupsk z całym szacunkiem, czy Gdańsk nie poradzi sobie mamy przykład Warszawy bez systemowego wsparcia z Warszawy.
I tu musimy postawić przecinek, a nie kropkę. Samorządowy piątek w Radiu Gdańsk. Nasi goście w studiu w Słupsku, wiceprezydent Słupska Beata Chrzanowska, Platforma Obywatelska, Iwona Warkocka, wójt gminy Dębica Kaszubska i Krzysztof Sławski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Prawo i Sprawiedliwość. Wracamy za chwilę.
Samorządowy piątek Radia Gdańsk. Reklama.
Za 27 minut będzie godzina 10, a w studiu Radia Gdańsk Słupsku Beata Chrzanowska, wiceprezydent Słupska Platforma Obywatelska, Iwona Warkocka, wójt gminy Dębica Kaszubska i Krzysztof Sławski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem państwa samorządowców podpytać o absolutoria i wotum zaufania, bo odnoszę wrażenie, że czasami radni czytają zupełnie inne dokumenty sprawozdania z wykonania budżetu niż samorządowcy, którzy tej ocenie się poddają. Pani Iwona Warkocka uśmiecha się, bo pani nie dostała ani absolutorium, ani wotum zaufania za poprzedni rok. I nie jest pani wyjątkiem na mapie samorządowej województwa pomorskiego, bo dzisiaj słyszymy o Malborku. Sprzed kilku dni jest informacja z Ustki. Też burmistrz Jacek Maniszewski nie dostał ani wotum zaufania, ani absolutorium. Pani się, wiem, że z tą oceną radnych, części radnych nie zgadza. Jak pani ocenia w ogóle to głosowanie? Ono jest merytoryczne, polityczne czy emocjonalne w pani opinii?
Na pewno nie jest merytoryczne. Bo jeżeli mamy oceniać pracę wójta i urzędu gminy, tak, za poprzednią kadencję, no to jeżeli wygrywa się wybory i to trzeci raz z rzędu, a dostaje się negatywną opinię i brak wotum zaufania od radnych, to coś zgrzyta i to zgrzyta na takim poziomie bardzo merytorycznym, więc dla mnie to jest trochę kuriozum, jest to trochę niepoważne traktowanie tego, co się w gminie dzieje, bo nasza gmina nie jest bardzo zadłużona, rozwija się prężnie, od wielu lat realizujemy wiele różnych inwestycji. Mamy wreszcie ocenę RIO, tak? Pozytywną realizację budżetu. I taką też opinię pozytywną w sprawie budżetu, realizacji budżetu przyjęła komisja rewizyjna złożona z moich antagonistów, tak to nazwijmy, politycznych w Radzie Gminy. A jednak wotum zaufania jest i brak zrozumienia dla istoty, jaką jest raport choćby o stanie gminy, bo raport to jest bardzo poważny dokument, który zawiera wszystkie obszary działalności i funkcjonowania gminy, urzędu i jednostek podległych, a radni moi skupili się na wydarzeniach tegorocznych, czyli totalnie niemerytorycznie i tak trochę nieodpowiedzialnie za to, jak gmina
funkcjonuje. Ale pani przeciwnicy, pani opozycja mówi, że pani nie współpracuje.
No ale jak mogę współpracować, skoro mija 2 miesiące, a wotum zaufania jest za poprzedni rok. Oni nie mogli ze mną współpracować, bo ich nie było. To są nowe twarze, nowe osoby. Poprzednia rada nie miała takiej wątpliwości, więc no.
Bo może był inny skład rady, z tego co pamiętam.
No tak, był inny skład, ale też panowie, którzy jakby są w tym razem w Radzie Gminy, trójka z nich była w mojej opozycji. Była w poprzedniej radzie i głosowali za, bądź się wstrzymali, więc to też nie jest to jest jakiś brak konsekwencji.
A tu też chyba się wstrzymywali w części głosować, ale, z tego co pamiętam.
No tak, ale nie opozycja. Opozycja
dobrze,
była przeciwna.
To trochę wyjdźmy z Dębicy Kaszubskiej. Pani Beata Chrzanowska była przewodniczącą rady w poprzedniej kadencji, teraz jest wiceprezydentem. To pani zmieniła zdanie albo perspektywę patrzenia na wotum zaufania i na absolutorium? To jest bat na rządzących, czy rzeczywista ocena w pani opinii?
Po pierwsze, to jest bardzo specyficzny rok. Tak, dlatego, że w tym roku były wybory, a tak jak pani wójt mówiła, to głosowanie zarówno w jednej, jak i w drugiej sprawie dotyczyło roku poprzedniego. I właściwie nieprzyjęcie jednego i drugiego dokumentu nie niesie jakichś specjalnych konsekwencji, bo tak jak powiedziałam, dopiero
zaczęła
się kadencja. W przypadku absolutorium to sprawa jest oczywista. To jest sprawozdanie z wykonania budżetu. Ten budżet był tworzony za wiedzą radnych i wszelkiego rodzaju zmiany były wprowadzane za wiedzą radnych. Na to wszystko wyrażali zgodę radni. I tutaj w przypadku tego dokumentu absolutnie nie powinno być żadnych zastrzeżeń. Skoro i radni wyrażali zgody na zmiany, i Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się w tej sprawie, i jeszcze Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek tylko i wyłącznie absolutoryjny, to tutaj absolutnie w głosowaniu powinno się tylko potwierdzić efekt swojej pracy. Natomiast w przypadku z kolei wotum i raportu, to jest bardzo obiektywny element oceny pracy prezydenta. Tym bardziej, że no mamy na to jakiś wpływ, bo radni i rada podjęła uchwałę, jak ten raport ma wyglądać, więc też znowu jest decyzja rady, jaki ma być to dokument, co w tym dokumencie ma się znajdować i tutaj absolutnie to jest taka obiektywna ocena wszystkich radnych. Okazuje się, że w przypadku miasta Słupska w większości była to ocena pozytywna, ponieważ w przypadku wotum było chyba 18 za, a absolutorium 20 za przy 23-osobowym składzie.
Ale też można powiedzieć, że macie większość w Radzie. Klub Pani Prezydent i Klub Platformy
Obywatelskiej. To tak różnie bywa w zależności od głosowania, bo też trzeba pamiętać, to nie jest tylko i wyłącznie maszynka do głosowania, tylko każdy ma prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. No są jakieś takie rzeczy zawsze budzące emocje, ale myślę, że przed głosowaniem wszyscy powinni napić się wody.
A są państwo samorządowcy przekonani, że w ogóle mieszkańcy wiedzą, o co chodzi z tym wotum zaufania i absolutorium, bo ja zaczepili mnie ludzie na ulicy i pytali, czy odwołano wójt Dębnicy Kaszubskiej, bo przegrała dwa głosowania, Krzysztof Sławski. Macie państwo przeświadczenie, że ludzie w ogóle wiedzą, o co chodzi, że po co jest to wotum zaufania i absolutorium?
No, to jest dla części wyborców to dosyć skomplikowana materia.
Zupełnie to jest nieczytelne dla wielu, mam wrażenie.
Ale ustawodawca tak zdecydował. Ja bym kilka wątków tutaj poruszył. Jeden jest wątek taki, pan redaktor się pyta, czy to jest BAT. Zwykły radny ma dwa okresy, kiedy jest ważny. I kiedy może coś zrobić i może pokazać swoją siłę. Przy uchwalaniu budżetu i właśnie podczas podsumowania ubiegłego roku, jeżeli mówimy o wójcie, burmistrzu i marszałku. Myśmy kilka dni temu przyjmowali dokumenty, zajmowaliśmy się absolutorium i dobrze się stało, że rządzący, władza wykonawcza musi tworzyć raporty. To jest świetna diagnoza, pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, jak się rozwijamy, ale też gdzie jest deficyt. I pod tym względem jest to okej. Okay. I radni mogą się wypowiedzieć. Wie pan, mamy do czynienia, gdyby był pan zwykłym radnym, przychodzi na sesję miasta czy urzędu, czy gminy i ten człowiek, który pracuje 8 godzin dziennie, musi jeszcze zajmować się dokumentami, a ma przed sobą wójta, burmistrza, prezydenta, który ma całą machinę urzędniczą za swoimi plecami. To jest nierówna walka. No i są te dwa okresy. To jest
Ale zakładamy, że urzędnicy pracują dla wójta, burmistrza, prezydenta, czy pracują dla urzędu i dla mieszkańców?
Dla urzędu.
Pani prezydent, no.
Ja się uśmiecha bardzo szeroko.
Humoru, pani prezydent, ale...
No, ale nie. Też jest tak, rzeczywiście, że część urzędników, albo czasami większość, identyfikuje się ze swoim szefem, pan, no po prostu dobrze im się pracuje.
Mówi pan o idealnym, że urzędniku, który pracuje
do
dla
tego
urzędu,
mamy dążyć,
ale generalnie jest to zaplecze wójta, burmistrza, prezydenta. I ten radny ma dwa okresy, kiedy może pokazać, że się z czymś nie zgadza.
I korzysta z tego, tak?
Korzysta często z tego. Czasami jest to, tutaj mamy też niektórych wynaturzenia, tak, i o tym nie rozmawiajmy, bo czasami złośliwość, tak? Nie, bo nie. Ale często jest to merytoryczne, tak? I mamy ten raport, mamy debatę, bardzo długie często są te debaty i ten radny może się wypowiedzieć, on nie ma wielu szans na powiedzenie swojego ja, nie ma wielu miejsc, gdzie może decydować.
Są interpelacje, oczywiście są zapytania, można zbierać też przecież podpisy i poparcia pod projektami uchwał autorstwa Rady Gminy, Rady Powiatu. To jest wszystko dopuszczalne.
Gdyby pan widział, ile było interpelacji na temat remontu dróg wojewódzkich w naszym regionie, to
i bardzo dobrze.
Bardzo dobrze i żadna droga z tego tytułu nie powstała, nie została wyremontowana.
Trzeba budować koalicję, powiedziałby
tak,
ktoś.
Tak, oczywiście, że tak.
Czy ja bym chciała jednak dodać coś?
Pani Iwona Warkocka.
Ja bardzo bym chciała, żeby te dyskusje były merytoryczne, nie dlatego, że się nie lubi pani prezydent, pani wójt i tak dalej, bo wiecie, tu dochodzimy do abstrakcji, bo ktoś, kogo ja nie toleruję politycznie, nagle jest twardą opozycją i to nie merytoryczne jest, to nie służy mieszkańcom, to jest rozrywka personalna, a też nie o to przecież chodzi w zarządzaniu samorządem.
Dobrze, ale w pani opinii to jest taka przygrywka do próby referendum? No
absolutnie,
bo drugie wotum za rok no będzie skutkować tym, że będzie można to referendum organizować.
Wotum tak, absolutnie. Ale pamiętajmy o absolutorium. To komisja przecież przygotowała wniosek tak. I nie głosowano innego wniosku niż za absolutorium.
Tak. Ale wystarczy się wstrzymać od głosu nie ma absolutorium.
Nie, absolutnie. To nie jest tak. Jeżeli był wynik głosowania pokazuje, że uchwała nie przeszła, to nie jest jednoznaczne z tym, że nie udzielono absolutorium, bądź udzielono tego absolutorium. To nie jest w przypadku wotum sprawa oczywista.
Tak.
Pani
tak.
Nie ma wotum. Natomiast w przypadku absolutorium Rada nie podjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. To nie jest jednoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.
Ale pytam państwa, czy to jest tak, że jak się nie wygrywa wyborów na wójta, burmistrza czy prezydenta, to wotum jest taką furtką, że nie udzielając go dwukrotnie, można doprowadzić do referendum i do odwołania. I to jest taki prawdziwy bat na samorządowców.
Tak. Kwestia odrzucona w czasie.
Ale to tylko i wyłącznie bardzo subiektywna ocena, bo tak jak powiedziałam, nie ma innego narzędzia. Wygląd samego raportu i późniejsze głosowanie to jest dyskusja na temat tego, co nam się podoba i co zostało w raporcie uwzględnione.
Tak, jeśli państwo odsłuchacie sesję Rady Gminy, która była, toczyła się u mnie, no to tam nie ma żadnych pytań odnośnie tego, co się zrobiło. Dlaczego tak, dlaczego inaczej, że chcielibyśmy w innej formie jakąś inwestycję? Nie, nie było pomysłów na to. Były tylko pytania dotyczące tu i teraz.
Ja jestem ciekawa, jak w takim razie Rada uzasadni podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia wotum, bo znaczy, taki dokument musi powstać.
A proszę państwa, no ja mam dużo problemów w mojej radzie, bo na przykład mamy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody odnośnie uchwały, odnośnie statutu, bo była, czy Rada Gminy przygotowała nową, pan przewodniczący przygotował nową uchwałę w sprawie zmiany statutu i jest negatywna opinia i mamy nadzór wojewody, więc ja się z tego powodu cieszę, bo jest to jakaś tam granica, do której można doprowadzić...
No po to jest nadzór wojewody, tak, żeby takie rzeczy eliminować, niezgodne z prawem.
Tak. No moja uchwała w sprawie wynagrodzenia, tak? Przyznania wynagrodzenia w uzasadnieniu były błędy merytoryczne, które nie nawiązywały do ustalenia.
No właśnie, to jest kolejny element, na który pani zwróciła uwagę, bo część samorządowców też staje przed taką sytuacją, że wraz z nową kadencją jest ustalana nowa wysokość wynagrodzenia samorządowców i jak się nie ma większości w Radzie, to są takie przypadki próby albo wręcz obniżania wynagrodzenia. Mamy zapowiedź w ustce, że będzie obniżenie wynagrodzenia burmistrza o 5000. Odroczono to do września, głosowanie i dyskusję, ale pani wójt Warkocka ma obniżone, tak?
Tak, mam obniżone.
W stosunku do poprzedniej kadencji?
Tak, tak.
Dużo?
Na rękę 4000 mniej.
No to sporo.
To jest bardzo dużo według mnie.
I też to pani tak odczytuje?
Ale oczywiście, że to jest danie po łapach, no kolokwialnie rzecz nazywając.
A to powinno tak wyglądać, bo ja też chciałem nawiązać do innego elementu, że mamy przypadki, w których prezydenci dużych miast zarabiają mniej niż wójtowie nie największych gmin. Czy to powinno być inaczej rozwiązane? Krzysztof Sławski?
Zdecydowanie. To jednak powinny być pewne wskaźniki. Myśmy też stali przed takim dylematem w sejmiku, jakie wynagrodzenie dla pana marszałka przyznać i klub PiSu był podzielony.
No duże, ale duży region, ponad 2-milionowy.
Tak, ponad 2 miliony. Ale ja osobiście uznaję, że jeżeli mamy być sprawnie zarządzani, to nasz menadżer powinien dobrze zarabiać, tak? Ja stoję na takie stanowisko. Został wybrany, to powinien też godnie zarabiać. Nie możemy złościć.
A co to znaczy godnie? Jak to powinno być urządzone?
No to jednak powinna być jednak hierarchia. Załóżmy marszałkowie od liczby mieszkańców, tak? Powinien też mieć wskaźnik przy pensji. Prezydent Polski, no oczywiście, powinien być najwięcej. No, w Polsce troszeczkę na głowie są
postawione. A są samorządowcy, którzy zarabiają więcej od prezydenta RP?
Tak, to jest na głowie postawiona sprawa, więc to powinno być jednak bardziej uregulowane i
no ale prezydent, tak? Prezydent miasta, który miałby zarabiać mniej, czy wójt od swojej spółki, od prezesa spółki, no to albo jednostki, która mu podlega, no to też trochę takie niepoważne, bo jest jednak i odpowiedzialność większa tego włodarza i zarządza większym majątkiem, odpowiada za wiele kwestii. I to jest takie, a poza tym mówię, gdyby to była moja pierwsza kadencja, kiedy człowiek wyszedł z jakichś jednostek, które nie miały wiele wspólnego z pracą samorządowca sensu stricte, no to jeszcze jest jakieś uzasadnienie, że dopiero się uczy, więc pewnie popełni błąd. Natomiast trzecia kadencja, gdzie no jestem tak oceniona, no to jest trochę takie, no niepokojące.
Niepokojące. Beata Chrzanowska?
Wynagrodzenie zawsze ustala Rada na czas kadencji, tak. Więc jeżeli to było w innej kadencji, no to wiadomo, mogą być różnice w kolejnej, ale prawda jest taka, że powinien zmienić się cały system wynagradzania włodarzy uwzględniający liczbę mieszkańców i wysokość budżetu, tak. Bo my mamy budżet prawie miliardowy, mamy jakąś grupę mieszkańców w Słupsku, problemy inne niż małe gminy sąsiednie, a porównywalne są wynagrodzenia, więc coś jest nie tak.
Powinno być to od wielkości gminy?
Mi się wydaje, że od wysokości budżetu i wielkości może najniższego wynagrodzenia albo średniego wynagrodzenia w danym województwie. Tutaj powinny być dane statystyczne brane pod uwagę, rocznik statystyczny dane GUS-u, po to, żeby to było sprawiedliwe.
A powinna mieć Rada Gminy uprawnienia takie, że może obniżyć w stosunku do poprzedniej kadencji wynagrodzenie?
Ona nie obniża. Ona po prostu ustala na nowo.
No, ale wiemy jak to działa. No, można dać więcej, można dać mniej, a można zostawić bez zmiany.
To też są bardzo subiektywne.
No pieniądze nie są łatwym tematem, no, powiedzmy sobie to szczerze, zwłaszcza wynagrodzenia nie są proste. Dobrze, jeszcze Państwa chciałem zapytać o jedną rzecz. Podobno ma nadejść rewolucja w finansowaniu samorządów. Rząd planuje, że 80% ich budżetu będzie pochodzić z dochodów własnych. Zmieni się sposób naliczania udziału samorządach w podatkach PIT i CIT. Czy to jest ruch w dobrą stronę, pani Iwona Warkocka?
To zależy, jak na to spojrzymy i zależy, ile moja gmina z tego uzyska, ale już tak całkiem na poważnie, to na pewno jest potrzebna rewolucja w finansowaniu gmin, choćby, ja powiem ze swojego podwórka, ponad 50% to są lasy. Uważam, że gminy powinny mieć jakąś rekompensatę z tego tytułu, że ma utracone dochody, bo niewiele więcej, znaczy nawet nie, że niewiele więcej, grunty rolne to jest mniejszy teren, mniejszy areał, a mamy 10-krotnie więcej wpływu z podatków do budżetu.
Ja tak sprawdziłem, to wyszło mi, że 48% gminy Dębica Kaszubska to lasy.
52.
52 już?
52%.
To może urosło. To z
znaczy,
tego czasu.
No zbierają.
Obsadziliście tak. Trochę.
Za dużo sadzicie drzew.
Ale tak trzeba. No i właśnie, mamy. Jesteśmy jakby płucami dla terenu, tak? Bo jednak niewiele gmin w województwie pomorskim ma aż taką wysoką lesistość.
Jeszcze Kępice chyba też tam. Coś.
Tak. My jesteśmy na podobnym poziomie. I tu chciałoby się, żebyśmy z tego tytułu mieli jakieś rekompensaty, tak, że można było się rozwijać, a z drugiej strony taka lesistość powoduje, że no niszczone są drogi, choćby gminne, gdzie trzeba to drewno z lasu wywozić, więc na pewno potrzebna jest zmiana myślenia o finansowaniu samorządów. Ja chciałabym też dodać, że interesuje mnie też sposób finansowania oświaty, bo to też powinno być na innym poziomie, na innym pułapie. Choćby takim marzeniem moim jest, żeby jednak choćby pensje nauczycielskie, które powinny być większe, były finansowane w 100% z budżetu państwa. Ja rozumiem, że samorządy zajmą się szkołami, infrastrukturą, dodatkowymi atrakcjami, ale samo finansowanie pensji nauczycielskich, które są tak związane z kartą nauczyciela, z ustawą, powinny iść odgórnie regulowane i opłacane z budżetu państwa.
Niektórzy mówią, że karta nauczyciela jest niepotrzebna, ale to jest dyskusja chyba bardzo długa.
Nie na te
5 minut, które nam zostały. Krzysztof Sławski?
Zmiana jest potrzebna, natomiast panie redaktorze, spotkam się za rok i zobaczy pan, że żadnej rewolucji nie będzie, jeżeli chodzi o finansowanie, bo to jest zbyt delikatna materia.
Pesymistycznie.
Nie, realnie.
Realnie?
Tak, ponieważ jest to tak skomplikowana materia. Proszę zobaczyć, mamy trzy samorządy, tak? Gminny, powiatowy, wojewódzki. Każdy z nich musi być sfinansowany z podatków, z udziału, z dochodów własnych i naruszenie jednego elementu powoduje, że kolejne elementy, to jest zasada domina. I jeżeli zrobimy generalny przegląd finansów publicznych, to one powinny być zmienione. Ale ja się boję, że jeżeli będzie to rewolucja, na szczęście nie będzie, to wylejemy dziecko z kąpielą.
To dlaczego nieszczęście? Pani wójt mówi, że potrzebuje pieniędzy. Pani prezydent mówi,
każdy
że potrzebuje pieniędzy.
Pan redaktor nie potrzebuje, też potrzebuje.
No ale nie, to zupełnie z innego powodu.
Zróbmy tak. Jeżeli będzie samorząd i będzie budżet samorządu podporządkowany liczbie mieszkańców, to najmniejsze jednostki, najmniejsze gminy na tym stracą. Musi być jednak taki balans, subwencja wyrównawcza, gdzie samorządy, te najmniejsze, będą także dostawały swoje pieniądze.
Ale za chwilę pani prezydent powie, że jest grupa mieszkańców, którzy de facto mieszkają w Słupsku, ale są zameldowani w gminach ościennych, a tak naprawdę centrum życiowe mają w Słupsku, korzystają i stąd wracamy do dyskusji o powiększeniu miasta.
Mówię, że jest skomplikowana. Natomiast ja jeszcze do jednej sprawy wrócę. Panie redaktorze, jeżeli budżet województwa rozpoczyna się od 1,6 miliarda, a skończy na 2,3 miliarda, to znaczy, że samorządy naprawdę za rządów PiS-u dostały ogromne pieniądze i to finansowanie, pani prezydent się uśmiecha.
Pan się uśmiecha, pani prezydent kręci głową.
Ponieważ nigdy wcześniej samorządy, szczególnie te gminne,
to jest właśnie manipulacja liczbami. To jest manipulacja liczbami.
No dobrze, ale obniżka podatków i zwolnienie z podatku osób do 26 roku nie spowodowały, że wpłynęło więcej pieniędzy z podatków, tylko załataliście to, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, innymi środkami z innych jakby programów, między innymi inwestycyjnych. kolejnych. I to trzeba.
Wpłynęły, oczywiście, że wpłynęły.
I to trzeba podkreślić. Bo wasi krytycy mówili, że trochę się z was podśmiewywali z tych kartonów z kwotami pieniędzy, ale te pieniądze wpłynęły tak czy inaczej. Były. Pani prezydent.
Teraz nie będzie kartonów, nie będzie pieniędzy.
No ma być zmiana w finansowaniu samorządów.
Wracając do tych kartonów. Były kartony w całym województwie, w całym kraju, na wszelkiego rodzaju elementy związane z infrastrukturą, zadania i wydatki
majątkowe.
Ale
były tylko kartony, czy były też pieniądze?
Przecież widzicie państwo, trochę przecież się zmieniło. Tylko proszę państwa, wydatki majątkowe, pięknie, powstała chociażby ulica, bulwary, inwestycja, którą wszyscy widzą.
Ring powstaje w Słupsku dzięki temu też.
Dobrze, tylko później przyjdzie oświetlenie, zamiatanie, czyszczenie, a to już się robi z tak zwanych wydatków już nie majątkowych,
bieżących.
Tylko bieżących. Te wydatki bieżące, szanowni państwo, to między innymi nasze podatki, które wracają w jakiejś określonej kwocie do budżetu miasta, prawda? I one nie wracają w 100%, tylko zazwyczaj tam prawie 40%. Cóż to powoduje, że mamy takie jednożyce pomiędzy jednym a drugim elementem, który trzeba w każdej chwili uzupełniać. Tu jeszcze problemem są zadania zlecone przez państwo, które nie są w 100% finansowane przez państwo. I jeszcze bardzo ważna rzecz, subwencja, w tym subwencja oświatowa, która nie pokrywa wynagrodzenia nauczycieli.
Ile
jest
dopłaca
problem
do subwencji? 100 ile milionów?
Ponad 100 milionów. Jest wielka dyskusja na temat braków w oświacie, bo najłatwiej jest oszczędzać na oświacie. Świecie, to
radykalnie
sobą
mówią, to po prostu szkoły powinny być niepubliczne.
No ale też zadaniem gminy jest prowadzenie szkół, to wynika z przepisów. Jeśli zmienią się przepisy, będziemy dyskutować na temat.
Był taki radny w Słupsku, że do tego wystarczy jedna szkoła publiczna, a reszta może być niepubliczna i też będzie działało.
Prawda, to prawda.
Tylko czy taki system rzeczywiście jest optymalny?
Nie, dlatego że my musimy pamiętać oczywiście o takich wszystkich przepisach około realizacji podstawy programowej, o zatrudnieniu nauczycieli, przecież to też jest rzecz istotna.
A pani prezydent jest większej wiary niż pan radny Sławski, że ta zmiana nie nastąpi?
No mam nadzieję, że nastąpi, dlatego że ilość środków, która w subwencji trafia do naszego miasta jest zbyt ograniczona, zbyt mała, więc potrzebujemy jakiegoś lepszego rozwiązania, które wyrówna te braki.
Pani Iwona Warkocka?
Ja mam nadzieję, że dojdzie do takiej dyskusji przede wszystkim i do finału, bo naprawdę musimy zmienić sposób funkcjonowania, finansowania samorządów, bo jednak to też powiedziała pani prezydent, że dużo zadań zleconych, gdzie my musimy je wykonywać, a trzeba mieć zasoby, środki ludzi, to nie jest takie proste. A jednak ja zdecydowanie uważam, że państwo powinno odpowiadać za finanse szkół, jeżeli mówimy o kształceniu, tak? Bo to szkoły niepubliczne tego tematu nie rozwiążą, to jest niszowa działka. I uważam, ja jestem z oświaty, ja uważam, że w szkole takiej masowej, publicznej mamy do czynienia i mamy możliwości, tylko muszą iść za tym pieniądze, żeby wybitni nauczyciele, wybitni edukatorzy, pedagodzy trafiali do szkół.
A karta nauczyciela pozwoli na to, żeby lepszego nauczyciela wynagradzać lepiej niż tego słabego?
Nie ma takiej możliwości fizycznej w karcie nauczyciela, więc karta nauczyciela stoi w blokowaniu tych potencjałów i tych takiej materii ludzkiej, wyjątkowych, wybitnych nauczycieli. Karta nie zapewnia możliwości.
I ostatnie zdanie, Krzysztof Sławski. Będzie zmiana, więcej optymizmu, czy nie?
Zmiana powinna być. Pewnie,
ale nie będzie.
Pewnie jakaś tam kosmetyczna zmiana będzie, ale nie będzie tak, jak pani tutaj wójt chciała rewolucji. Nie będzie, ponieważ jest to bardzo skomplikowana
materia.
Ja dzisiaj mogę założyć się z paniami, że tego nie doświadczymy.
Tu mamy taką zasadę w tym studiu, że zakładamy się o czekoladę. Ja na przykład się założyłem z panem senatorem Klejną, czy będzie Urząd Morski w Słupsku o czekoladę i czekamy.
Czekamy.
Ja chętnie przegram, naprawdę.
Dziękuję. Może inaczej będzie się nazywał.
Niech się nazywa jak chce, tylko żeby był. Natomiast ja chętnie przegram ten zakład. Wiceprezydent Słupska, Beata Chrzanowska, Platforma Obywatelska, Iwona Warkocka, wójt gminy Dębica Kaszubska i Krzysztof Sławski, radny sejmiku województwa morskiego Prawo i Sprawiedliwość. Przemek Włoś, kłaniam się nisko. Życzę państwu bardzo miłego weekendu. Kłaniam się.
Wzajemnie.
Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.